strefa samorządowa.
11,5 minuty po godzinie 9. Dzisiaj strefa samorządowa Radia Gdańsk ze studia Radia Gdańsk w Słupsku. Nasi goście, sekretarz gminy Nowa Wieś Lęborska Edyta Krefta. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Pani debiutuje u nas w programie, dlatego serdecznie witamy. Ale już mamy też starych znajomych. Rafał Konon, wójt gminy Wiejskiej Łuska. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
I wójt gminy Kołczygłowy Artur Kalinowski. Dzień dobry.
Też, witam serdecznie.
Też stały bywalec u nas.
No po raz trzeci można powiedzieć,
no,
tak?
O, już chyba więcej, tak? Bo tak, nie będę liczył, już ale nie, też nie będę też zawsze serdecznie wszystkich państwa witamy. Ale teraz bardzo poważne tematy. Spada liczba uczniów, no i ta edukacja po pierwsze coraz więcej kosztuje, no bo budynki te same, klasy te same, nauczycieli raczej ta sama liczba, bo ciężko jest ich zwalniać, tym bardziej, że dbamy o poziom edukacji, no a uczniów coraz mniej. W roku szkolnym 2024-2025 liczba uczniów podstawowych spadła ponad 200 tysięcy. Z końcem roku 2025-2026 zagrożonych likwidacją w skali Polski może być nawet 300 szkół i przedszkoli. Wiele szkół, zwłaszcza na terenach wiejskich, ma bardzo małą liczbę dzieci w klasach. Setki placówek mają poniżej 25 uczniów, ale sami wiemy, że 25 uczniów w klasach na terenach wiejskich to często jest marzenie wielu samorządów. No i teraz jak pogodzić jakość kształcenia z komfortem uczniów, z tym, żeby oni mieli nie za daleko do szkoły, z tym, żeby to nie było druzgocące i rujnujące dla budżetu samorządu. Przed takim wyzwaniem stoi na przykład Nowa Wieś Lęborska. Pani Zakrefta.
Dzień dobry państwu jeszcze raz. Ja może rozpocznę od przytoczenia statystyk z gminy Nowa Wieś Lęborska. Dzieci urodzone w 2023 roku to jest liczba 140, w 2024 to jest liczba 111, w 2025 liczba 112. Widać więc mocną tendencję, no,
ale
spadkową
macie
niestety.
Tam przynajmniej stabilizację rok do roku.
Tak.
Z lekkim wzrostem. Wiele samorządów nie ma takich dobrych statystyk.
No w związku z tym też zleciliśmy półtora roku temu taki obszerny audyt oświatowy, który wykazał, że w najbliższej dekadzie nie będzie konieczności likwidacji szkół w naszej gminie. W naszej gminie posiadamy 5 szkół publicznych i 1 niepubliczną. Rozważamy natomiast w przyszłości łączenie oddziałów, dostosowanie sieci szkół do niżu demograficznego oraz ograniczenie kosztów utrzymania placówek. Być może dobrym rozwiązaniem w przyszłości będzie tworzenie tak zwanych małych szkół, czyli klasy 1-3 i w innej miejscowości, na przykład klasy 4-8. Nad tym się mocno zastanawiamy, ale to oczywiście będzie przedmiotem szczegółowych analiz.
Rafał Konon.
No problem demograficzny w naszej gminie nie rozpoczyna się od szkół, tylko dużo wcześniej. W zeszłym roku na terenie naszej gminy Łuska urodziło się dokładnie 15 dzieci.
15
tak,
dzieci.
Tak, w porównaniu do roku poprzedniego, gdzie było 30, dwa lata temu było 50, więc jest ten nagły...
Dramatyczny spadek.
Nagły spadek. Mieliśmy teraz egzaminy klas ósmych i w trzech moich podstawówkach, bo mamy trzy w miarę duże szkoły podstawowe, tych ośmioklasistów było tylko 40 na testach, więc to jest bardzo mało. Tutaj musimy chyba zadbać jako gmina bardziej o rozwój dla młodych, przyciągać młodych, nowych mieszkańców, tak żeby... Ci nowi mieszkańcy przychodzili z gminy ościennych lub z gminy dalej położonych od nawet od powiatu słupskiego, ze względu na to, że jesteśmy gminą jakby bardzo konkurencyjną w stosunku do innych gmin, ale też gminą taką, gdzie ludzie chcą mieszkać, gdzie chcą się osiedlać. Na dzień dzisiejszy mamy 7400 mieszkańców w całej gminie. Mieliśmy 8 tysięcy, no ale po zaborze przewłoki przez miasto Łuska o 600 osób nam się demografia zmniejszyła.
A ile było w tym dzieci?
W tym dzieci było kilkanaście, nie było dużo, nie? To też, ale te dzieci chodziły jakby do szkół też wcześniej już też usteckich w dużej mierze i do szkoły w Chałnowie.
Artur Kalinowski, jak to w Kołczygłowach wygląda?
No w Kołczygłowach wygląda, zresztą państwo pewnie wiecie, tak, gmina wiejska, my, zresztą sam fakt, że jestem tu po raz kolejny któryś tam, jakbyśmy ustalili na samym początku i może raz czy dwa dni rozmawialiśmy na temat edukacji, czyli rzeczywiście ten problem jest bardzo palący i rzeczywiście ten spadający liść, on jeszcze nie spadł do końca, ale myślę, że już blisko osiągnięcia tego gruntu jest naprawdę niedaleko. Problem szkolnictwa, problem szkoły to jest też taki problem demograficzny, finansowy i społeczny. I tutaj nie ma jednego rozwiązania. To trzeba sobie jasno powiedzieć, tak? Nie ma jednego rozwiązania. Oczywiście my jako samorządy, ja już to kiedyś tu mówiłem na ten temat, jeżeli chodzi o likwidację danej placówki, no to jest jakby przyznanie się do porażki, tak?
Dlaczego do porażki? No trzeba też powiedzieć sobie, że sytuacja jest trudna.
Do porażki, bo nie jestem jakby zwolennikiem centralizacji szkół, tak? Bo rzeczywiście szkoły to często, ja mówię o gminie wiejskiej, szkoły to często są głównym ośrodkiem takim społecznym w danej miejscowości i daje rzeczywiście jeszcze jakiś taki atut, który przyciąga tych młodych, o których tutaj było wspomniane. I to jest też taki jakby proces złożony, tak? Rzeczywiście tutaj często jest też tak, zresztą inaczej, generalnie finansowanie dzisiaj, gminy wiejskie, czyli już nie mówimy o gminach wiejskich, ale też o gminach małych, o szkołach małych, one są bardzo poszkodowane, jeżeli chodzi o ten system finansowania, bo kasa idzie za uczniem, tak? Mhm. A wiadomo, ten niż demograficzny nie powstał od 3-4 lat, tylko my w zasadzie od dekady już mówimy na temat niżu demograficznego. Zresztą on się dzisiaj przekłada też bardzo dobrze.
No było tam lekkie wahnięcie z 10 lat temu w górę, ale potem znowu to wróciło do tego złego
plus,
trendu.
Tak, mówimy o tym.
Tak, ale to było chyba jednoroczne jakieś wahnięcie.
No ale to nie jest jakiś stan stały nurt, który rzeczywiście pozwala na to, żeby spokojnie...
Trendu nie ma.
Spokojnie myśleć przyszłość. Tak, dzisiaj świat jest skonstruowany. Zresztą wystarczy spojrzeć na Chiny, też kiedyś był niesamowity przyrost, dzisiaj też mają problem, tak? One oczywiście wynikają z innego jakby tam wpływu i tak dalej, ale skupmy się na naszym podwórku. I to finansowanie dzisiaj idzie za uczniem, tak? Moim zdaniem zresztą postulują to samorządowcy, postulują to różne grupy samorządowe, związki i tak dalej, że generalnie dzisiaj to finansowanie powinno się zmienić, tak? Rzeczywiście powinno być bardziej preferowane ten wskaźnik ucznia w szkole wiejskiej powinien być wyższy, jeżeli chodzi o to finansowanie, ale choćby też nawet powinno dzisiaj się nie finansować już ucznia, tylko generalnie te usługi, czyli poszczególne przedmioty,
edukację po
prostu, żeby podtrzymać, bo my dzisiaj nie wrócimy do tego stanu, który był 15 czy 20 lat temu. To nie ma co się nawet oszukiwać, tak? My jesteśmy samorządowcy, chyba chcemy podtrzymać ten standard, który obowiązuje dzisiaj w szkołach.
Żeby szkoła przetrwała.
Pani sekretarz wspomniała o tych małych szkołach, ale te małe szkoły rzeczywiście mogą być takimi szkołami, w których poziom nauczania będzie bardzo dobry, tak? Indywidualne podejście, szkoły, budynki, same budynki, które są wyposażone w bardzo dobry sprzęt, tak, dostęp do internetu i tak dalej, one już się rzeczywiście, jeżeli chodzi o przynajmniej nasze szkoły w gminie Kołczogu, one są bardzo dobrze wyposażone, tak, rzeczywiście brakuje pieniędzy na same zajęcia, na takie rzeczy i to też jest szereg naczyń połączonych, tak? Bo często też tam my inwestujemy też również w edukację, znaczy tutaj opiekę tam taką przedszkolną i żłobkową. Otworzyliśmy żłobek 2-3 lata temu, tak? Teraz jeżeli chodzi o przedszkole, też je rozbudowujemy, modernizujemy. Bo często jest też tak, że jak są żłobki na dobrym poziomie, czy w ogóle występują żłobki przedszkola, no to później ci rodzice też jakby wiążą przyszłość z daną miejscowością i
posuwają dalej. Nie wymyślimy, że ten trend, który teraz widać w żłobku, potem w przedszkolu, potem w szkole podstawowej, zobaczymy go za parę lat w szkole średniej. A może rozwiązaniem jest, nie wiem, czy to w ogóle wchodzi w grę na dzisiejszym poziomie współpracy, tworzenie wspólnych szkół międzysamorządowych, panie Edyta Krefta. Czy to jest możliwe? Macie blisko Lęborg, wójt Konon ma blisko Ustkę. Może to jest jakieś rozwiązanie?
Myślę, że można się nad tym pochylić. Natomiast ja mam nadzieję, że tworzony przez nas plan ogólny spowoduje to, że ściągniemy do siebie młode rodziny, że ta nasza zabudowa mieszkaniowa będzie gęstsza, bo myślę, że trzeba stworzyć warunki do osiedlania się młodych rodzin, zadbać o infrastrukturę, transport publiczny i dostępność tych usług społecznych. I myślę, że to nas...
Rafał Konon też ma za Miedzą zaraz miasto Ustka, może jakaś wspólna szkoła, może rzeczywiście to jest jakieś rozwiązanie, żeby te dwa samorządy, może nawet więcej niż dwa, prowadziły jedną placówkę jakoś tak położoną, żeby wszyscy mieli względnie blisko.
Mamy dwa samorządy ościenne blisko siebie, to jest miasto Ustka i gmina Redzikowo. Tutaj bym się bardziej skupił na gminie Redzikowo. Mam szkołę podstawową w Halnowie, do której też chodzą już dzieci z gminy Redzikowo, z najbliższych miejscowości. Są do nas przyjmowane, zasilają naszą szkołę, tak samo jak i dzieci z miasta Ustki. Jest ten trend taki, że już ileś podań przyjmowaliśmy właśnie do tej szkoły w Halnowie.
A jak jest z rozliczaniem potem takiej subwencji? To jest jeden do jednego wasz koszt, czy jednak tylko sama tak zwana goła subwencja, a to, co więcej, to tutaj wójt musi dorzucić?
Nie, sama goła subwencja. Gmina Ustka nigdy nie dokładała się do dzieci w innych samorządach, tak samo jak i Gmina Ustka nie rości pretensji, żeby się inne samorządy na dzisiaj dokładały. Dla mnie każde nowe dziecko z innego nawet samorządu ościennego to jest impuls. Dla szkoły, dla klasy. Nam zależy, żeby te klasy były przynajmniej kilkunastoosobowe. Jak już jest 20-22 osoby, to już jest bardzo dobrze.
Artur Kalinowski, nie ma chyba tak łatwo? Czy jest jakaś szansa, żebyście jakąś wspólną szkołę stworzyli z ościennym samorządem?
Znaczy nie, to jest dobry pomysł, oczywiście. Na przyszłościowo, zresztą na różnych polach samorządy dzisiaj wspólnie współpracują, tak? Może i formalnie, może mniej formalnie, ale rzeczywiście to jest jedno z rozwiązań. Tylko ja chcę tu podkreślić, rzeczywiście, to jednego rozwiązania tutaj nie ma. My, samorządowcy, już taką mamy naturę, że będziemy szukać tych rozwiązań u nas na miejscu, tak? Wspólnie czy indywidualnie, ale jeżeli nie będzie generalnie takich systemowych rzeczywiście zmian i takich porządnych reform i dostosowanie dzisiaj tego finansowania szkół na poziomie centralnym, no to niestety będziemy rzeczywiście tutaj tylko jakby reanimować.
To jak to powinno wyglądać? No bo jest teraz subwencja, która idzie za uczniem i koniec. Rozumiem, że na terenach wiejskich powinna być jeszcze jakaś kwota na samo funkcjonowanie, utrzymanie szkół jako takich?
Ja myślę, że trochę inaczej to powinno być finansowane, tak? Bo rzeczywiście no, sam fakt, że jak subwencja idzie za uczniem, tak? No to im mniej uczniów, no to tym mniej mamy tych środków zewnętrznych, czyli więcej samorząd musi dokładać. Oczywiście my wszyscy chcemy ten poziom nauczania mieć na tym, przynajmniej takim poziomie, jak mamy w tym momencie, ale niestety coraz więcej tych środków dokładamy. To się wiąże oczywiście z brakiem różnych inwestycji, czy finansowania w innych obszarach, jeżeli chodzi o kwestie, które są bardzo potrzebne w każdej gminie, tak? Te zmiany, które zostały zaproponowane ostatnio przez Ministerstwo Edukacji, oczywiście one idą w dobrym kierunku, tylko to jest wszystko za mało. Chociażby tworzenie, nie wiem, centra usług lokalnych, tak, czy centra aktywności lokalnych w tych budynkach szkół, które powiedzmy gdzieś tam popołudniami, żeby nie stały puste, żeby dodatkowo jakby świadczyły inne usługi, tylko też musimy pamiętać, że no nasze gminy, one się dosyć dobrze rozwinęły też w ostatnim czasie i ta infrastruktura powstały nowe świetlice, także to jest wszystko też trochę opóźnione, tak? Bo to można było robić jakby wcześniej. Trochę wcześniej, tak? Żeby nie budować tych nowych instytucji czy nowych budynków, bo one muszą funkcjonować, nie?
Ktoś to musi utrzymać.
I ktoś to musi utrzymać też, także no to jest naprawdę złożony problem i tutaj jakby musi być jedność polityczna, tak? Nie wykorzystywać tych kwestii związanych z takim, że niektóre zmiany, których nie możemy się tam może pogodzić na poziomie centralnym, no próbować jednak rzeczywiście podejść do tego odpowiedzialnie i w najbliższych latach rzeczywiście zweryfikować obecną sytuację w edukacji, tak, a moja kwestia finansowania i podejść do tego rzeczywiście w sposób no, konkretny.
Jeden z samorządowców z niewielkiej gminy opowiadał mi, że być może stanie przed takim wyzwaniem, że będzie prosił o to, żeby móc tworzyć klasy 1-3 wspólne, to znaczy dla kilku roczników, bo ma tak mało dzieci, że utrzymywanie 3-4 dzieciaków w jednej klasie po prostu nie ma sensu i takie kształcenie zintegrowane w klasach 1-3 w jednej grupie, to dzisiaj brzmi trochę absurdalnie, bo to czas powojenny się tym charakteryzował, kiedy grupowano różne roczniki w jednej klasie, ale być może staniemy przed takim wyzwaniem. Co państwo na to?
Myślę, że może być taka możliwość. Ja sama brałam udział w likwidacji szkoły w 2013 roku, małej szkoły w miejscowości Tewencino w gminie Nowa Wieś Lęborska i dobrze wiem, z jakimi problemami borykał się ówczesny wójt, ówczesna rada gminy i mieszkańcy. Spotkało się to z bardzo dużym odzewem społecznym, negatywnym oczywiście. Ta szkoła liczyła 20 uczniów przy bardzo dużym budynku, przy rozbudowanej administracji szkolnej, także ta decyzja uważam teraz po 13 latach, że była słuszna i ekonomicznie zasadna. Natomiast rozumiem też włodarzy i rady gminy, które tak jakby wzbraniają się przed tym, żeby likwidować szkoły.
No to nie jest popularna decyzja. Rafał Konon?
Ciężko mi jest sobie wyobrazić takie łączone grupy. No
1-3 to jeszcze pół biedy, ale na przykład 4-7 to, no to już 4-8 to już w ogóle.
To już jest jakaś dla mnie abstrakcja i na pewno będziemy tak dążyć, żeby nigdy do tego w naszej gminie, żeby to nie powstało. Ale nigdy nie mów nigdy, więc tutaj nie wiadomo, jakie czasy w najbliższych latach do nas przyjdą. W poprzednich kadencjach dwie szkoły na terenie gminy Ustka były zlikwidowane. To była zlikwidowana mała szkoła w Wytownie i mała szkoła w Gąbinie 1-3, więc i te dzieci przeszły do Objazdy. I ta Objazda jest moją największą szkołą dzisiaj. To jest największa moja miejscowość. No i tutaj dbamy o to, mamy plany inwestycyjne w tych większych miejscowościach, tam gdzie jest szkoła fizycznie podstawowa, żeby tą miejscowość jak najbardziej rozwijać, czy te najbliższe miejscowości rozwijać, też właśnie w budownictwo komunalne. I tutaj się przygotowujemy, żeby ściągać jednak tych mieszkańców, żebyśmy nie musieli tych później za ileś lat tych klas łączyć ze sobą.
No i według danych GUS-u do 2030 roku populacja w Polsce może się zmniejszyć o prawie 1 000 000 osób i to nie pozostanie bez wpływu na liczbę dzieci w szkołach, przedszkolach i żłobkach. Chciałem Państwa zapytać o sprawę dostępności wody i suszy, bo już mamy dzisiaj świeże informacje, że prawie 3/4 obszaru Polski jest objęte suszą, mimo tego, że mieliśmy przynajmniej teoretycznie dość mocną zimę, najmocniejszą od lat. Tego śniegu spadło naprawdę sporo. W tej chwili nawet pada nam tutaj za oknem, ale tych opadów jest po prostu za mało. Czy my mamy kłopot już naprawdę strukturalny w Polsce z dostępnością do wody, z suszą tą w rolnictwie i co z tym wszystkim zrobić? Czy trochę nie jest za późno? Czy trochę nie zaniedbaliśmy i retencjonowanie wody i sprawy związane chociażby z melioracjami? Artur Kalinowski jako pierwszy.
No tak, no ta dyskusja rzeczywiście tutaj dzisiaj może nie na miejscu, bo pół żartem, pół serio, bo mamy za oknem pogodę deszczową i bardzo dobrze. Ale problem niedoboru wody i ich, ten stan hydrologiczny rzeczywiście już doskwiera całego kraju, również Pomorza. Tu mamy dzisiaj tendencję taką, że coraz większe mamy susze, słabe zimy. Opady, które są, to są krótkie, a intensywne. Dlatego ta retencja jest tak słaba. Rzeczywiście to wszystko spływa dosyć szybko i nie osiada woda w gruncie i dalej nie przechodzi do wód gruntowych. Jeżeli chodzi o gminy wiejskie, którą dzisiaj tutaj reprezentuję, no to generalnie my opieramy się, jeżeli chodzi o studnie głębinowe, które bazują na tych wodach głębinowych. I ten stan wód głębinowych jest teraz rzeczywiście niższy. Stąd te problemy. Aczkolwiek w gminie Kołczygłowy w ostatnich latach dosyć dużo zainwestowaliśmy, jeżeli chodzi o całą gospodarkę wodno-kanalizacyjną, bo to jest blisko prawie 30 milionów, jakby policzyć te wszystkie rzeczywiście programy i inwestycje, które żeśmy zainwestowali, ale też widzimy, że to jest dalej jednak mimo wszystko potrzeba. To są inwestycje, których nie widać, tak? To jest infrastruktura krytyczna, o którą trzeba dbać i trzeba cały czas rozwijać. Budowaliśmy mnóstwo też nowych sieci wodociągowych, wodociągowaliśmy nowe też dwie miejscowości. Ale to rzeczywiście jest problem, tak? Zwłaszcza w okresie takim letnim, gdzie poziom tych wód gruntowych może być za niski, tak? Czyli ten trochę słabsza, powiedzmy, słabsze ciśnienie w domach. Ale to też jakby jest problem złożony, tak? Bo tutaj jakby, jeżeli chodzi o samą retencję, tak? Bo generalnie powinniśmy wrócić dzisiaj też do tego, żeby jakby odtwarzać te tereny podmokłe, tak? Te tereny podmokłe, to jest jakby taki naturalny, najbardziej prosty sposób do tego, żeby te
Ale
wody
jak pan przejeżdża
gruntowe...
przez swoją gminę, to widzi pan, że te rowy melioracyjne u rolników to są zadbane, wykoszone, wyczyszczone, czy to raczej słabo wygląda?
No i dlatego o tym mówię. Mówię najpierw o tych kwestiach związanych, gdzie można to zrobić najprościej, tak? Czyli otworzenie tych miejsc takich podmokłych. Następna sprawa to jest retencja rolnicza, tak? Rzeczywiście zatrzymywać tą wodę po zimie, zatrzymywać tą wodę, odtwarzać te miejsca za drzewień i tak dalej, i tak dalej. Później kwestia następna to jest retencja. To Lasy Państwowe robią w lasach też. Ja mówię o swojej gminie, gdzie ponad 50% to jest lesistości i to jest bardzo ważne, a to wszystko w sumie daje. Oprócz tego też ta retencja taka u osób prywatnych, mieszkańców, czyli zbieranie deszczówki, podlewanie, tak? Zbieranie tej wody i to wszystko daje nam na plus, że ten poziom tych wód gruntowych po prostu jest wyższy, tak? I jakby wszyscy z tego korzystamy. My jako gmina Kołczygłowo oczywiście też w tym kierunku idziemy. Próbujemy też robić tą małą retencję, choćby na świetlicach, gdzie zbieramy tą wodę, zbieramy ją do zbiorników retencyjnych podziemnych, gdzie one w spokojny sposób przechodzą później do gruntu i można rzeczywiście podwyższyć ten stan, przynajmniej na jakiś czas tych wód gruntowych. I to jest ważne, żeby to robić jakby razem, sukcesywnie, systematycznie, a co daje też jakby edukację tutaj, taką świadomość mieszkańcom, że dzisiaj ta woda, o tą wodę trzeba dbać. Bo trzeba przypomnieć, że mamy najniższy wskaźnik w Europie, jeżeli chodzi o wodę pitną na jednego mieszkańca.
No niewiele osób o tym wie, że mamy niewiele więcej wody niż Egipt.
O tym trzeba głośno mówić.
Jako Polska. Rafał Konon?
Tutaj na terenie gminy Łuska jakbyśmy musieli to podzielić na dwa problemy. Jeden problem to jest typowej wody pitnej, gdzie przez wiele lat no nie było jakby dbane też o zasób tej wody, o stację uzdatniania. Nie było też takich środków. Tutaj już od poprzedniej kadencji i w tej kadencji, w której jestem wójtem, te stacje uzdatniania wody są rozbudowywane, są bite nowe ujęcia. Mamy sporo środków pozyskanych, więc i w Machowinie, w Machowinku, w Objeździe, w Wytownie, w Przewłoce to są budowane nowoczesne stacje uzdatniania wody i jakby tutaj z tym problemem, z tym tematem za dużego problemu na terenie gminy Łuska nie mamy. Oczywiście jesteśmy gminą turystyczną i musimy się przygotowywać na takie strzały letnie, gdzie tej wody potrzebujemy dużo, dużo więcej, gdzie jest napływ turystów. No i tu na przykład w Rowach mam za słabą sieć wodociągową, za małe przekroje, gdzie nie mam odpowiedniego ciśnienia, więc o to zaczynamy też dbać i to przebudowywać, więc to na pewno musimy powiększyć. A przy drugim temacie retencji, czy temacie rowów melioracyjnych, jak dobrze wiemy, w czasach wcześniejszych no były spółki melioracyjne, które tym się fizycznie zajmowały. Tego już dzisiaj nie ma. Ja wiem, że kolega redaktor jest też meliorantem z tego co pamiętam.
Dawno i nieprawda.
Tak, ale z zawodu, ze kształcenia, więc tutaj wiemy, że jest duży problem. To są olbrzymie środki, które trzeba desygnować.
Ja pamiętam, w latach 90. te firmy padały jedna po drugiej i w zasadzie potem już nikt o to nie dbał. Jak tak się przejeżdża przez tereny wiejskie, to widzi się te zaniedbane jazy, niewykoszone rowy, zarośnięte to wszystko. Ta woda nie ma jak tam zostać naprawdę.
Często ten rów czy ten jazd nie ma swojego gospodarza, bo to jest tak, albo własność prywatna, albo własność
albo niczyja
Wód Polskich, albo gminy Łustka. My na końcówce roku poprzedniego powołaliśmy spółkę typowo komunalną, która też ma w zakresie też rowy melioracyjne, czyszczenie tych rowów melioracyjnych i tam panowie, którzy są pozatrudniani coraz zaczynają się rozpędzać.
A da się to nadrobić te 30 lat, bo to ja mam że 30 lat zaniedbań tak naprawdę, bo nikt się tym nie przejmował. No pada to pada, nie ma wody, to się skądś tam weźmie, wybije się kolejną studnię i jedziemy.
Nie, tak się szybko nie da tego nadrobić. A teraz wiemy, że albo mamy suszę, gdzie już rolnicy już nam zgłaszają, że będzie problem.
A już zgłaszają to,
tak,
że będzie problem?
Już, że będzie problem w tym roku, albo mamy nagłe natężenia takie deszczu, że z tą wodą deszczową, opadową nie jesteśmy w stanie sobie chwilowo nawet poradzić.
Pani Edyta Krewta, jak to wygląda w Nowej Wsi Lęborskiej?
Jedną z pierwszych decyzji wójta gminy Nowej Wsi Lęborskiej, Szymona Medaliona, było zlecenie opracowania takiej szerokiej koncepcji wodno-kanalizacyjnej dla całej gminy. Jako, że nasza gmina jest bardzo obszerna, bo liczy prawie 270 km kwadratowych, no po zmianie granic terytorialnych 267 km kwadratowych. W naszej gminie nie ma problemu z wodą, z jakością wody pitnej, natomiast ewentualne problemy pojawiają się z dostawą wody na terenach do tej pory użytkowanych na przykład rolniczo, w chwili obecnej przeznaczonych na przykład do zabudowy mieszkaniowej. Są to problemy wynikające na przykład z uwagi na różnice wysokości terenu, gdzie też nowowiejska spółka komunalna, którą powołaliśmy z dniem 1 stycznia tego roku, która jest zarządcą sieci, z przyczyn technicznych nie jest w stanie po prostu zapewnić odpowiedniego ciśnienia tej wody. Dodam też, że mamy 20 ujęć wody w naszej gminie, które w zeszłym roku objęliśmy monitoringiem wizyjnym, żeby chronić przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. No i te stacje uzdatniania wody niestety są niewydolne, bo przy budowie nowych domów po prostu mieszkańcy się podłączają do tych stacji i one po prostu nie dają rady.
A jak to jest z rolnikami? Rzeczywiście, tak jak mówi Rafał Konon, już zgłaszają to, że te plony będą mniejsze z uwagi na te trudne warunki wodne? Czy będziemy się musieli liczyć z tym, że marchewka, ziemniaczek i jabłuszko będą droższe w tym roku, Artur Kalinowski?
Znaczy my chyba żeśmy się już do tego przyzwyczaili, tak? To rok do roku tak jest, tak? Bo rzeczywiście to nie jest tak, że... No dzisiaj mamy gwałtowne zmiany klimatu, tak? Jeżeli chodzi o ten, no to jak już wcześniej wspomniałem, albo jest ulewa, długie okresy suszy, No to wiadomo, że to nie jest dobry. Kiedyś żyliśmy, Polska żyła, znaczy była w strefie klimatu umiarkowanego. Ten klimat umiarkowany dzisiaj rzeczywiście trzeba nazwać trochę inaczej. On jest gwałtowny i to nie jest klimat umiarkowany. Mówiliśmy o tym, że no nie da się nadrobić tych 30 lat, rzeczywiście. Kiedyś była tendencja taka, że tworzyła się melioracja, wręcz wysuszało się, tak, odprowadzało się wody z pól, tak, bo...
No, żeby pozyskać nowe tereny, no, do uprawy.
No. No dzisiaj trochę wrócić też w tym kierunku. Nie, tu też jest jakby to, co wspomniałem wcześniej. Ważna jest ta współpraca na wielu polach z różnymi podmiotami i tak dalej. Jedno, iść w jednym kierunku. Ja tu tylko chciałbym jeszcze zaznaczyć, rzeczywiście u nas w Kołczyłowach, my w ostatnim czasie też suby wszystkie też żeśmy wyremontowali, wybudowaliśmy i tak dalej, ale obawiam się, że w przyszłości może być to też jakby, no, problem, tak, z wodą. Tu, no, niestety musimy jakby, ta świadomość oczywiście też już jest inna, tak, bo nawet w gospodarstwach takich indywidualnych powstają, no, choćby zwykła beczka, która zbiera tą deszczówkę, tak, no, to już jest jakiś plus temu, że można ten ogródek tam gdzieś przed domem poddać, ale no ważna jest ta zmiana też świadomości. No, kiedyś, jak państwo pamiętacie, to podobnie było z odpadami. Tak? Odpady też nie kosztowały dużo albo nic. Tak? Woda też była tania. Nie było rzeczywiście jeszcze, jak sięgniemy 10, 12 czy 15 lat temu, za wodę nie płaciło się jakby dużych tutaj podatków. Tak? Dzisiaj to się zmieniło i to jest tendencja taka, że ona niestety z roku na rok coraz więcej kosztuje. Dlatego to też tak mieszkańców boli. No ale no niestety takich realiach dzisiaj żyjemy. I my jako samorządowcy, czy łącznie tutaj z politykami, którzy decydują o tych takich przepisach, ustawach i tak dalej, to musimy rzeczywiście myśleć tu w jednym kierunku i jakby zapobiegać, co będzie za 10, 15, 20 lat, tak? A nie tu i teraz.
Taniej to już chyba było, jeżeli chodzi o wodę i o sprowadzanie ścieków, ale teraz może dobra informacja, bo Bank Gospodarstwa Krajowego powołał taką specjalną spółkę celową Chrobry, która ma finansować samorządy w funduszu między innymi bezpieczeństwa i obronności. Chodzi o sprawne wydawanie tych funduszy. Już to nie urząd, tylko spółka, więc ma być sprawniej, szybciej i w sposób mniej skomplikowany. W sumie ta spółka będzie miała do rozdysponowania 22,5 miliarda złotych. To wydaje się ogromna kwota. Około 11 miliardów ma trafić do samorządów. Chodzi o takie pożyczki umarzalne na ochronę ludności, infrastrukturę podwójnego zastosowania, w tym budowę dróg, miejsc chronienia i bezpiecznych ujęć wody. O tym już mówiliśmy. No właśnie, jakie macie plany państwo, jeżeli chodzi o ten fundusz? Czy w ogóle będziecie się ubiegać o te pieniądze, bo to są pożyczki umarzalne? Czyli to, co tygrysy lubią najbardziej, czyli można dostać pieniądze, a potem nie wszystko trzeba oddać. Ale tak już poważnie, to rzeczywiście zapotrzebowanie jest bardzo duże, pani Edyta Krewta, proszę bardzo.
Tak, z niecierpliwością czekamy na wytyczne i zasady rozliczenia tych środków, bo nie ukrywam, że mamy dużo, dużo planów i dużo inwestycji. Tak jak wcześniej mówiłam, już ujęcia wody mamy zabezpieczone, zatem priorytetem dla nas będzie tworzenie nowych miejsc skupienia ludności oraz infrastruktury podwójnego zastosowania, czyli tak jakby wykorzystanie i modernizacja obecnych szkół, sieci wodociągowych, zbiorników retencyjnych.
Ale będziecie chcecie jakiś schron budować, czy miejsca schronienia, czy wykorzystać to, co już jest, i dostosowywać.
Tak, dokładnie tak. Chcemy to, co mamy, wykorzystać. Oczywiście, jeżeli będzie taka możliwość, to marzy nam się zbudowanie nowej remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Lęborskiej, ale mówię, to będzie uzależnione od tego, jakie będą zasady wydatkowania tych środków.
Rafał Konon już wie, ile będzie chciał pieniędzy pozyskać. Jest tylko 11 miliardów, więc...
Damy radę. Ja powiem tak. Generalnie chcielibyśmy to wykorzystać na drogi i infrastrukturę podwójnego zastosowania. Jeżeli chodzi o drogi, to te drogi ewakuacyjne. Gminę Ustka mam mocno rozległą, mocno rozbudowaną. Mamy takie miejscowości, gdzie jest tylko jedna wąska droga, gdzie jest przy ewakuacji może być problem, nawet w sezonie letnim, gdzie mamy rowy, gdzie mamy poddąbie, to są co prawda drogi powiatowe, ale wymagają gruntownych przebudów, żeby było po nich można było jechać bezpiecznie i szybko, w razie czego się ewakuować, i na pewno razem z powiatem słupskim dojdziemy do jakiegoś porozumienia, że te drogi, te dwie drogi główne do poddąbia i do rowów, to są dwie odrębne drogi, chcielibyśmy jakby w tym pakiecie, o pakiet złożyć, tak samo jak i o monitoring pełny monitoring wszystkich stacji uzdatniania wody.
No to jest bezpieczeństwo cywilne. To tak, sobie wyobrazić, żeby to nie było dozorowane, zwłaszcza, że słyszymy o różnych dziwnych wydarzeniach, które mają miejsce gdzieś tam w Polsce.
Tak, o cały system, tak, żeby to wszystko dobrze działało. No i oczywiście o miejsce schronienia. Mamy tam wytypowane dwa miejsca, w których byśmy chcieli, żeby takie schrony...
To będzie modernizacja, przebudowa? Nie, czy budowa?
Budowa.
No. Jak duże to będą obiekty? Przynajmniej w założeniach?
To jeszcze ciężko mi jest na dzisiaj powiedzieć. Przygotowujemy się, robimy jakby koncepcję.
Ale już macie miejsca wskazane, mniej więcej lokalizacje co do miejscowości?
Tak, jedno to jest na pewno Wodnica i Objazda.
Czyli w tych dwóch miejscach?
W tych dwóch miejscowościach.
Artur Kalinowski.
Ochrona ludności, obrona cywilna.
No tak. No,
znaczy, jeżeli mówimy o tym, to zaznaczam pożyczkowy, jak został wymieniony, rzeczywiście częściowo umorzona pożyczka.
A pan już zna jakieś większe problemy, szczegóły tego, bo ja się próbowałem w to wgryźć.
Gdzieś się wczytywałem rzeczywiście w to, ale generalnie to...
Nie znalazłem takich wskaźników, że ile ma być tam tego do umorzenia, a
nie,
ile do spłaty.
To myślę, że to będzie indywidualnie też, zależy w jakich obszarach, podejrzewam, bo też musimy poczekać cierpliwie, bo one pewnie będą konkursy i regulaminy ogłaszane sukcesywnie, tak, i etapami. A tych środków rzeczywiście, jak pan tu wspomniał, jest sporo do jakby...
Na moment 2500
pozyskania, to tam z tym, jest że no, po 40 też milionów jakby, na gminę. Jak chciałbym też mocno powiedzieć też na ten temat, żeby to też nie było tak, że ochrona ludności, obrona cywilna była uzależniona od zamożności samorządu, tak? Jeżeli mamy pożyczki, no to te pożyczki, mimo wszystko, jeżeli częściowo są marzalne, to musimy pamiętać, że trzeba będzie je później spłacić. I mam nadzieję, że nie będzie takiej polityki, która będzie preferowała bogatsze samorządy. Jeżeli chodzi o gminę Kołczygłowy, no to jest gmina z rozproszoną zabudową, jak każda gmina wiejska. I tutaj bardziej się nastawiamy rzeczywiście, tu, jeżeli chodzi o te kwestie, to na te inwestycje takie dual use, czyli ja bym tu widział, zresztą my już pracujemy nad tym, tak było wspomniane, że ta infrastruktura krytyczna też jakby już jest wyposażona w ten system monitorowania.
Przepraszam, że przerwę, bo część samorządów też tak mówi, okej, my możemy zbudować schron czy miejsce schronienia, ale niech to na przykład będzie w czasach pokoju sala gimnastyczna czy sala do ćwiczeń, a w razie, nie daj Bóg, tego, że będzie to potrzebne, no to będzie to schron.
Ale ja powiem szczerze, ja mam problem z tymi schronami, tak? Bo generalnie jak w gminie wiejskiej mamy, ile tych schronów mamy budować.
No właśnie.
I gdzie? Dlatego staramy się jakby wykorzystać tą infrastrukturę, którą mamy, tak? Mhm. Jesteśmy w trakcie projektowania, przygotowania dokumentacji, jeżeli chodzi o magazyn. Mamy starą remizę, otworzyliśmy niedawno, w zeszłym roku, nową remizę w Kołczugowach. I starą remizę chcemy dostosować, akurat ona jest w centrum gminy, tak? Czyli w stolicy miejscowości w Kołczugowach i tam chcemy zrobić magazyn. Ale myślimy też o miejscowościach oddalonych od centrum, czyli Łubno bardziej na południe i tak samo tutaj, jeżeli chodzi o Gałąźnię Wielką na północ. Wydaje mi się, tak analizując, to rzeczywiście mogłyby być takimi ośrodkami zarządzania kryzysowego OSP, tak? Które one dzisiaj są bardzo ważne, tak? I będą głównymi jednostkami, które w trakcie kryzysu rzeczywiście tutaj będą nieść tą pierwszą pomoc. I tam można by było stworzyć, zresztą to robimy, tak? Cały czas jakby doposażamy te jednostki, są szkolenia i tak dalej, ale modernizujemy też, jeżeli chodzi o budynki OSP, czy planujemy to zrobić, ale one mogłyby być też rzeczywiście tutaj takim centrum zarządzania kryzysowego w danym obszarze, na terenie gminy, gdzie mogłyby się też znajdować te magazyny, powiedzmy, nie wiem, które mogłyby zaopatrywać później w danym kryzysie, powiedzmy, mieszkańców. Ale to, co wójt wspomniał, tak samo, jeżeli chodzi o drogi, ja tu widzę też szansę taką, jeżeli o to by się wpisywała. My, na dzień dzisiejszy, wydaje mi się, że wpisuje ten dual use, tak, czyli drogi ewakuacyjne, drogi dojazdowe do na przykład tych ośrodków zarządzania kryzysowego najbardziej by się wpisywały i chcielibyśmy ewentualnie o to też aplikować, tak, bo to jest dosyć ważne i istotne. No cała, jeżeli chodzi o urząd gminy też, bo to też trzeba powiedzieć, tak, to musi być jakby ciągłość dostaw zachowana, tak, bo to jest jakby istotne, tak, czyli ta infrastruktura krytyczna.
Tam jest jeszcze ważny punkt cyberbezpieczeństwo.
Cyberbezpieczeństwo, no oczywiście, właśnie. Tak, o tym chciałem właśnie wspomnieć. Powiadamianie, alarmowanie, tu muszę
łączność
podkreślić.
Łączność te sprawy.
Muszę podkreślić, że akurat powiat bytowski jest tutaj na pierwszym miejscu, można na pewno w pomorskim, ale też jeden z lepszych w kraju mam, jeżeli chodzi o który żeśmy zainwestowali w 2016-2017 roku, powstał, jeżeli chodzi o ten system alarmowania, powiadamiania na poziomie powiatowym. Także my tutaj jesteśmy już do tego przygotowani. Ale chcielibyśmy też zrobić taki system wewnątrz gminny, który do każdego mieszkańca mógłby dojść, tak? W trakcie rzeczywiście kwestii związanych z
ale to zdaje się, że Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ma ten system SMS-owy, który jest tak czy inaczej chyba jakoś tam działa, bo co jakiś czas dostaje jakieś SMS-y.
Tak, RCB mówimy.
Tak? RCB, no, tak. I to działa. Nie wiem, jak to będzie, jak to jest zaplanowane na czas tak zwany W, bo trzeba założyć, że telefony nie będą działać.
Nie będą działać, właśnie o tym mówimy. Jak nie będą telefony działać, musimy być jakby samowystarczalni, tak? Czyli rzeczywiście tutaj...
Obyśmy nie musieli tego sprawdzać, żeby było jasne.
Ale lepiej się przygotować.
Lepiej się przygotować.
Na tą sytuację i to w Gminie Kołczugowo będziemy do tego dążyć też, żeby się
tak, szukałem informacji, kiedy ten konkurs będzie ogłaszany i wszystko wskazuje na to, że jakoś tak w połowie roku, więc to jest lada moment. Mhm. To życzę Państwu tak owocnych łowów, jeżeli chodzi o spółkę Chrobry. Sięgamy do czasów piastowskich, więc będzie solidnie. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu i udział w programie. Sekretarz gminy Nowa Wiślęborska Edyta Krefta, wójt gminy Kołczugowe Artur Kalinowski, wójt gminy wiejskiej Łuska Rafał Konon. To była Strefa Samorządowa Radia Gdańsk, dziś ze studia w Słupsku. Kłaniam się nisko, Przemek Woś. Do usłyszenia.
Strefa samorządowa.